Margarita urodziła się w białoruskim Nowogródku, jakieś 150 km od Mińska. Jej matka opuszcza ją zaledwie 3 dni po jej urodzeniu na urodzinach i w wieku 7 lat Margarita trafia do lokalnego domu dziecka. Tam jako jedna ze 100 dzieci. Słyszy regularnie, że są tylko 3 scenariusze na jej życie. Albo skończy jak alkoholiczka, tak jak jej mama, albo zostanie samotną matką, albo wyląduje w więzieniu. Pewnego dnia, Margarita ma 11 lat, zostaje zaproszona do pokoju dyrektorki. Margarita boi się, bo boi się, że coś przeskrobała, ale dzięki powód rozmowy jest o wiele bardziej radosny. Nadeżda i Bronisław, wierzące małżeństwo z lokalnego zboru, chcą ją przyjąć do siebie jako dziecko, jako rodzina zastępcza. Margarita zna ich, bo są regularnymi gośćmi w domu dziecka i organizują m.in. gwiazdkową niespodziankę. Margarita cieszy się z tej wiadomości, ale ma też pewne obawy. Bo nie zna niczego innego jak dom dziecka i nie wie, co to jest normalna rodzina. Mimo swoich obaw jednak decyduje się, żeby zamieszkać u Nadeżdy i Bronisława, bo w domu dziecka może miała dach nad głową, miała ciepłe jedzenie, ciepłe łóżko, ale wśród tylu osób i tak zawsze była samotna i bardzo pragnęła mieć rodzinę. Nie wiem, czy potrafisz się utożsamić z Margaritą. Być może twoja historia jest podobna, ale być może też miałeś obu rodziców i byłeś częścią normalnej rodziny, ale tak jak Michał z Torunia, którego poznałem wiele lat temu, też już jako dziecko, być może jak on w wieku 10 lat podjąłeś decyzję, że już nie będziesz rozmawiał z rodzicami, bo oni ciebie po prostu nie rozumieją. Ale może też jest całkiem inaczej i masz super rodzinę, ale i tak wiesz, że czegoś ci brakuje. Że to nie wszystko, że to za mało. Więc jeśli tak jest, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Nie jesteś sam, mimo że się czujesz samotny, bo jest ktoś, kto o tobie myśli. Już od dawna. Albo właściwie powinienem powiedzieć od zawsze. Pozwól, że przeczytam kilka wersetów z pierwszego rozdziału listu do Efezjan, a dokładnie wersety 3-14. Jest to pierwsze zdanie tego listu, wstęp, którym Paweł zaczyna list do Efezjan, do zboru w Efezie i w okolicach. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większej chwały Jego łaski, którą obdarzył nas w ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. Tej łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicę swojej woli zgodnie ze swym życzeniem, które w Nim wyraził. Uczynił to ze względu na plan, obejmujący pełnię czasów, a zmierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemi. W Nim też otrzymaliśmy dziedzictwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Abyśmy żyli dla jeszcze większej Jego chwały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie. W Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu, dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Do czasu otrzymania własności dla pomnożenia Jego chwały. Jak mówiłem, jest to jedno zdanie i mimo wszystko zawiera bardzo dużo wątków. I chcę się skupić dlatego na jednej kwestii, nad kwestią, która kręci się wokół rodziny. Zaczynamy teraz serię kazań wokół wyjątkowej rodziny i dlatego chcę się skupić przede wszystkim na tym. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w 5 wersecie Paweł mówi, że Bóg miał taki zamiar, zdecydował, że chciał, żebyś ty i ja, żebyśmy stali się Jego dziećmi. Co prawda nie mówię tego wprost, ale oczywista z tego informacja, która wynika, jest to, że nie jesteś albo nie byłeś jego dzieckiem. Być może kiedy się urodziłeś, na pewno kiedy się urodziłeś, byłeś jego stworzeniem, ale kiedy my się rodzimy, nie jesteśmy Bożymi dziećmi, nie należymy do Bożej rodziny, a nawet jest gorzej. Bo jeśli popatrzymy dwa wersety dalej, w 7 wersecie, to czytamy o tym, że w Chrystusie zostaliśmy, że mamy w Chrystusie odkupienie. Albo jak to inny werset mówi, inne tłumaczenie mówi, w Nim właśnie za cenę Jego krwi zostaliśmy wykupieni, a nasze grzechy zostały nam darowane. Co dla wszystkich czytelników, słuchaczy w czasie Pawła było oczywiste, że my wcześniej byliśmy niewolnikami. Ty też byłeś niewolnikiem. Być może nawet nim jesteś. Być może teraz sobie zadajesz pytanie, niewolnikiem ja? Jestem wolnym obywatelem w wolnym kraju. Jak śmiesz nazywać mnie niewolnikiem? Jesteś w dobrym gronie? Izraelici, którzy słuchali kazania Jezusa, odpowiedzieli praktycznie tak samo w Ewangelii Jana. Jesteśmy z rodu Abrahama i nigdy nie byliśmy niczyimi niewolnikami. Jak możesz mówić, staniecie się wolni? A Jezus na to odpowiedział, ręczę i zapewniam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Znasz to? Ja to znam. Znasz to? Chcesz coś robić dobrze, masz najlepsze zamiary, ale kiedy następny raz moje dziecko zrobi coś złego, to już nie będę krzyczał, ale będę spokojny i z cierpliwością wytłumaczę, dlaczego to jest złe, co on robi. A potem, kiedy mówi po raz kolejny do ciebie, jesteś głupi, głupim tatą jesteś, to znowu cię złość bierze i nagle słyszysz się sam, jak krzyczysz, idź do pokoju, marsz i nie wraca mi, zanim się nie uspokoję. Albo już po raz setny sobie postanowiłeś, że już nie będziesz sięgać po alkohol, kiedy w pracy robi się znowu gorąco. Potem pojawił się następny deadline, następne zadanie praktycznie nie do wykonania i wieczorem znowu budzisz się po 5 albo 6 piwach. Albo postanowiłeś, że już przestaniesz dokuczać innym swoimi sarkastycznymi uwagami, ale kiedy kolega w pracy znowu strzelił jakąś gafę, to znowu twój język był szybszy i mu dowaliłeś. A efekt był jak zawsze. Wszyscy się śmiali z udanej riposty, tylko ty zamiast bawu miałeś wyrzuty sumienia. Albo jak to Paweł w liście do Rzymian ujął, przekonuję się więc, że nie mieszka we mnie, to jest w moim ciele dobro. Bo chociaż odczuwam pragnienie dobra, wykonanie tego, co dobre, brak. Nie czynię dobra, które chcę, lecz popełniam zło, którego nie chcę. To jesteśmy my. Każdy z nas. Tak się urodziliśmy. Niewolnikami grzechu. Mimo najlepszych zamiarów często robimy to, co jest złe, zamiast tego, co jest dobre. Może udaje nam się przez jakiś czas wziąć się w garści, nie robić tych złych rzeczy, ale wcześniej czy później znowu tracimy kontrolę i okazujemy się niewolnikami grzechu. A co myśli Bóg o tym wszystkim? Przygląda się temu zniesmaczony twoimi porażkami? Może czeka na odpowiedni moment, żeby wyskoczyć za rogu i ciebie wyśmiać za twoją nieudolność? Albo może spisuje taką długą, długą listę, którą będzie mógł wyciągnąć w dniu ostatecznym sądu ostatecznego i powiedzieć, że ty jesteś winny temu wszystkiemu? Nie. Paweł mówi, że nic takiego. Bóg przygląda się tobie już od dawna, ale nie aby ciebie wyśmiać albo osądzić. On ma całkiem inne plany. Bóg przygląda się tobie od dawna, dokładnie to już przed założeniem świata zaczął się przyglądać. Przygląda się więc tobie od dawna i ma jedno życzenie, jedno marzenie, abyś ty stał się jego dzieckiem. To jest to, o czym on marzył, tak jak marzyła Nadeszta i Bronisław. To, o czym Bóg myśli, widząc ciebie w sidłach grzechu, to nie jest jak ciebie ukarać, ale jak ciebie uratować. Bóg widział już nas w wieczności i on wtedy już chciał zmienić naszą sytuację i dlatego postanowił nas zaadoptować. Wiem, że być może się zastanawiasz, dlaczego mówię o adopcji, przecież nie ma tego w naszym tłumaczeniu. I niestety tak jest, że większość naszych polskich tłumaczy nie używa tego słowa, ale w 7 wersecie, dosłownie tłumacząc, powinniśmy powiedzieć w 5 wersecie, przeznaczył nas do adopcji. Bóg przeznaczył nas do adopcji. Paweł używa tego sformułowania, bo on w tamtych czasach Jezusa, Pawła, miało trochę inne znaczenie niż u nas. W czasach Rzymu, Imperium Rzymskiego, adopcja była prawnie powszechnie stosowaną, szczególnie w wyższych sferach. Nigdy praktycznie nie dotyczyła sierot, ale w pierwszej linii miała zapewnić trwałość jakiejś rodziny, jakiegoś klanu. Tak na przykład jak Gajusz Oktawian, syn Oktawiusza, został zaadoptowany przez Juliusza Cesarza. Adoptowani byli zazwyczaj już dorośli, mieli przynajmniej 14 lat. To było coś jawnego, jasnego, świadomego. A ci, którzy byli adoptowani, przejmowali nazwisko oraz status społeczny nowego ojca. Stawali się pełnowartościowymi, normalnymi członkami nowej rodziny, łącznie z prawem dziedzictwa. Ta adopcja była też nierozwiązywalna, a ewentualne długi z poprzedniego życia były darowane. A jeśli ktoś był niewolnikiem, co się zdarzało, to ta osoba została najpierw wykupiona. Została i stawała się wolnym człowiekiem. Co za tym idzie? Praktycznie zawsze sytuacja osoby adoptowana bardzo, bardzo się poprawiała. Więc używając tego obrazu, Paweł nie mówi o tym, że nie jesteśmy takimi pełnymi dziećmi, tylko adoptowanymi, ale mówi, że Bóg, patrząc się na nas, miał ten plan, że mimo, że jeszcze nie jesteśmy Jego dziećmi, mimo, że na razie jesteśmy niewolnikami grzechu, to On chce, żebyśmy stali się częścią Jego rodziną i myślał o tym od zawsze. To był już Jego daleko, daleko idący plan od dawna. Gideon, to o Tobie myśli, o mnie i o Tobie. To Jego myśli nie są wypełnione złością, mimo że już wiele razy czyniliśmy coś, co jest złe, zamiast to, co jest dobre. Nie, Jego myśli są przypomniane miłością i On zawsze chciał już to zmienić. I dlatego postanowi nas zaadoptować. Mimo że jako poganie nie byliśmy częścią Jego narodu, mimo że jako grzesznicy nie byliśmy Jego rodziną i mimo że dług jako niewolnicy grzechu, że długo jako niewolnicy grzechu nieraz Go znieważyliśmy. Być może czujesz się też dzisiaj daleki od Boga. Być może jest to dla ciebie dziwna myśl, ale Bóg marzy o relacji z tobą. I to nie od dziś. Bóg myśli o tobie od zawsze, mimo że jesteś niewolnikiem grzechu. Ale Bóg nie jest marzycielem, który o czymś pomarzy, pomyśli, jak fajnie by to było i potem idzie dalej. Bóg jest Bogiem konkretów i dlatego już dawno podjął konkretne kroki, aby to marzenie stało się rzeczywistością. Mówiłem już o tym, że w 7 wersecie jest mowa o wykupieniu, o odkupieniu. I mówiąc o właśnie takim wykupieniu, nie mogę inaczej, ale muszę wspomnieć krótko księgę Rut. Chociażby dlatego, bo głównym bohaterem tej księgi jest Boaz, który się tak nazywa jak mój syn, ale też przede wszystkim dlatego, bo właśnie tam mamy wspaniały obraz, kim był odkupiciel. W czasach starego Izraela mogło się zdarzyć, że ktoś się bardzo zadłużył, tak bardzo, że sam sprzedał siebie w niewolę. I wtedy była taka możliwość, że ktoś z jego krewnych, to musiała być osoba krewna, mógł przyjść, jeśli miał środki na to i chciał, mógł ciebie wykupić i byłeś znowu wolnym człowiekiem. I tak jak wiele rzeczy w Starym Testamencie, ta historia wskazuje na Jezusa. W Jezusie Bóg stał się naszym krewnym. Stał się jednym z nas, człowiekiem. Tak jak to świętowaliśmy dopiero miesiąc temu. Aby móc nas wykupić. To był pierwszy krok, którego Bóg cię podjął. Ale oczywiście Jezus poszedł dalej. Nie tylko stał się człowiekiem, ale był też gotów uratować nas z niewoli grzechu. I zapłacił cenę, żeby spłacić wszystkie nasze długi. Ceną, którą Jezus zapłacił, to Jego krew. Tak jak to czytamy w 7 wersecie. Najwyższą ceną, jaką ktoś jest w stanie zapłacić za drugą osobę, to jest własne życie. A skoro Bóg marzył o tobie, o tym, abyś stał się Jego dzieckiem, to nie oszczędzał, ale poszedł na całe. A kiedy ta cena została zapłacona i byłeś już wolny, to przyjął ciebie do swojej rodziny. Każdy, kto wierzy, że Bóg nie tylko istnieje, ale że On kocha ciebie i spłacił twoje grzechy, może stać się częścią Bożej rodziny, tak jak Margarita. W wieku 8 lat, kiedy po raz pierwszy usłyszała Ewangelię w trakcie spotkania gwiazdkowej niespodzianki od Nadeszty Bronisława, wtedy spontanicznie po tym spotkaniu pomodliła się po raz pierwszy do Boga. W swojej pierwszej modlitwie powiedziała coś bardzo prostego. Boże, jeśli Ty chcesz mieć ze mną relację, to obudź mnie w nocy, i porozmawiajmy. I wiecie, co się wydarzyło? Obudziła się w środku nocy. I uradowana z tej sytuacji, że Bóg odpowiedział na jej modlitwę, po prostu powiedziała mu wszystko, co leży na jej sercu. I od tego czasu sytuacja jej się zmieniła. Nie zewnętrznie, nadal była jedną ze 100 dzieci w domu dziecka. Nadal jej rodzice zostawili ją na pastwę losu, ale teraz wiedziała, że nie jest sama. Teraz wiedziała, że w niebie ma ojca, który ją kocha. I teraz czuła się kochana i wartościowa. Ale to nie wszystko, bo kiedy stajesz się częścią Bożej rodziny, to każda osoba, która wierzy w Chrystusa i przyjęła to zbawienie, staje się twoją najbliższą rodziną. Wierzący w pierwszym wieku naszej ery, osoby w pierwszym wieku naszej ery, które nie miały rodziny, miały bardzo trudną sytuację. Kiedy ktoś był sierotą albo wdową, to praktycznie nie miał szansy, żeby przeżyć. W starożytnym Rzymie nie było państwa, nie było ZUS-u, nie było emerytury, nie było sierocińców, nie było domów dziecka. I kto był sam, był właściwie miał małe szanse na przeżycie. Ale jednak szybko okazało się, że w zborach, w kościele rzeczy się miały całkiem inaczej. Bo tam, jeśli była jakaś wdowa, jeśli była jakaś sierota, to wszystko się zmieniło i cały zbór traktował tę osobę jako część swojej rodziny i dbał o tę osobę. Wdowy czy sieroty były utrzymywane przez wspólny wysiłek wierzących. To było rewolucyjne. Nagle pojawiła się całkiem nowa, wcześniej jeszcze nieistniejąca sieć społeczna. Chrześcijanie nie tylko mówili, że są braćmi i siostrami, że są rodziną. Oni naprawdę tak się zachowywali. I każdy, kto stawał się dzieckiem Bożym, mógł tego doświadczyć. A to jeszcze nie koniec. Mówiłem już, że jeśli w Rzymie ktoś był adoptowany, to stał się też dziedzicem. I Paweł o tym mówi, że jesteśmy dziedzicami. My nie zostaliśmy tylko tak przyjęci na chwilkę. My zostaliśmy przyjęci z pełnymi prawami dziecka Bożego. Bóg w chwili naszej adopcji dał nam gwarancję, jak to w 13 i 14 wersecie czytamy, gwarancję, że będziemy dziedzicami, że odziedziczymy wszystko. Bóg nie tylko spłacił nasz dług i uczynił nas swoimi dziećmi, On też dał nam zaliczkę, zadatek, który nas upewnia, że kiedyś w wieczności otrzymamy resztę. A co mamy z tej zaliczki, z tego zadatku? Mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który, jak to Paweł pisze, nam pokazuje wszelką mądrość i zrozumienie, żebyśmy mogli zrozumieć wolę Bożą i tajemnicę, która była wcześniej ukryta. Mamy wgląd w tajemnicę, którą możemy przeczytać w Bożym Słowie. I mamy Ducha Świętego, który nas prowadzi, który nas uzdalnia, żebyśmy nie musieli już tak żyć jak wcześniej. Bóg nie tylko myślał o nas. Bóg podjął konkretne działania, byśmy stali się Jego dziećmi, tak jak to mówi słynny werset z Jana 3,16. Bóg tak bardzo ukochał świat, czyli każdego z nas, że dał swojego Syna jedynego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie żałował niczego. Bóg nie używał też półśrodków. Bóg oddał własnego Syna, abyś ty był Jego pełnowartościowym dzieckiem. Teraz zostaje pytanie, co dalej, skoro jesteśmy Jego dziećmi, jeśli przejęliśmy ten prezent, to zbawienie. Paweł pisze, że to wszystko dzieje się w 14 wersecie dla Bożej chwały. Paweł nas zachęca, żebyśmy uwielbiali Boga, żebyśmy Mu dziękowali, żebyśmy innym mówili im, że to On nas uratował. Ale to nie wszystko. Co myślicie, co cieszy najbardziej dzieci, rodziców, którzy zaadoptowali dziecko? Słowa podziękowania? Na pewno cieszy, ale myślę, że jest jeszcze coś wiele ważniejszego, jeśli dziecko wykorzysta tą szansę, którą zostało mu dane. Jak Margarita trafiła do rodziny Nadeszty i Bronisława, to zrobiła wszystko, żeby tą szansę wykorzystać. Poszła do szkoły krawieckiej, znalazła pracę w manufakturze krawieckiej w tym mieście, a w międzyczasie prowadzi tam dzisiaj 40-osobowy zespół. Myślę, że to jest największe podziękowanie, które ona mogła powiedzieć swoim rodzicom, dać swoim rodzicom, tym, którzy zaadoptowali, którzy powiedzieli, że chcemy, żebyś był naszym dzieckiem, że ona swoje życie użyła i swoją szansę, która została. Paweł tutaj w tych wersetach mówi o tym, że Bóg chciał, żebyśmy byli Jego dziećmi, abyśmy byli święci, nienaganni i pełni miłości. Widzimy, że z jednej strony jest mowa o charakterze, a z drugiej strony jest też mowa o działaniu. Akurat we wtorek na grupie wtorkowej zastanawialiśmy się, że słowa świętość i miłość bardzo dobrze opisują Boży charakter. Więc tak naprawdę nie chodzi tu Pawłowi nic innego niż o to, żebyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Boga. Żeby nasz charakter się przemieniał, żebyśmy pozwolili działać Bogu, żeby nas przemieniał, żeby nasze słowa, nasze czyny się zmieniały, tak żeby ludzie patrzący się z zewnątrz na nas zadawali pytanie, co się z tobą stało, że tak się zmieniłeś? I wtedy będziesz mógł powiedzieć, ja się nie zmieniłem, ale Bóg mnie zmienił. On mi dał nową tożsamość, On mnie odkupił, On mi wybaczył grzechy. I Bóg mnie prowadzi przez swojego ducha, więc już nie jestem tym, kim byłem. A z drugiej strony chodzi o działania. I myślę, że to, co na przykład ten nasz zespół z Domu Dziecka robi przez tyle lat, to był właśnie najlepszy sposób przekazania dalej tej miłości, którą Bóg nam dał innym, żeby oni też usłyszeli, że Bóg tak samo pragnie, żeby oni stali się Jego dzieckiem. My kiedyś byliśmy niewolnikami grzechu, ale teraz jesteśmy święci. Kiedyś byliśmy zazdrośni, rozgniewani, ale teraz jesteśmy pełni miłości. Więc jeśli już jesteś Bożym dzieckiem, to wyraź Bogu swoją wdzięczność, wskazując na Niego całym swoim życiem. Kiedy Paweł zaczyna swój list do Efezjan, to on nie owija w bawełnę. Sytuacja, w której się znajdujesz, według apostoła Pawła jest fatalna. Nie dość, że nie jesteś Bożą rodziną, to nawet jesteś niewolnikiem grzechu. Jednak, wbrew opiniom niektórym ludzi wokół nas, Bóg nie cieszy się z naszej niedoli albo nie czeka, jak nam dowalić, ale od zawsze już pragnie wyrwać nas z tej niedoli, czynić nas swoimi pełnowartościowymi dziećmi. Bóg też nie jest naiwnym marzycielem i nie poprzestaje na marzeniach, ale oddaje własnego Syna, abyśmy my mogli nazywać Go Tato. Co zostaje nam do zrobienia? Przyjąć ten prezent. Dać się zaadoptować. A jak już go przyjąłeś, to wtedy uwielbiaj Boga, który dał z siebie wszystko, abyś ty mógł się stać Jego najbliższą rodziną. Amen.